Co musi mieć takiego w sobie film, kino, żeby panią porwało?
Kino, które może mnie porwać, to jest takie kino, które musi mieć trzy uzupełniające się wzajemnie elementy. Pierwszy to jest piękno, ale oczywiście piękno nie rozumiane jako tam landrynka zawinięta w pazłotko, tylko piękno jako doskonałość estetyczna, w ten sposób to pojmuję. Druga rzecz to mądrość. I oczywiście znowu nie chodzi o jakieś wykłady, bo to zazwyczaj przybiera formę modnych bzdur albo wzniosłych banialuków. Chodzi o to, żeby kino, bo kino mądre zawsze skłania nas do refleksji, ono jest inspiracją do myślenia, zadawania sobie pytań. I wreszcie trzecia rzecz to jest wzruszenie. I oczywiście też nie chodzi o to, żeby jakieś sentymentalne lanie łez miało być szczytem tego właśnie uczucia. Chodzi tu o głębokie przeżycie, które pozwoli nam utożsamić się z losem bohatera, którego śledzimy. Więc jeżeli film posiada te trzy elementy, czyli jest piękny, mądry i wzruszający, to jest film, który zazwyczaj mnie zachwyca i który stawiam, że tak powiem, w jednej z przegródek swojej pamięci jako dzieło, które będzie tam zalegać wiecznie. Ja jestem już osobą leciwą, więc obejrzałam w życiu tysiące filmów. I z tych tysięcy z pewnością kilkadziesiąt, jeśli nie set, mogłabym uznać za filmy wybitne, warte uwagi. Ale to są filmy, które w sumie rzecz biorąc jako takie samodzielne byty, jak te meteory na tym filmowym gwiazdozbiorze się umieszczają i tam sobie trwają jako właśnie tacy piękni samotnicy. I oczywiście także wzbogacają naszą pamięć, naszą wyobraźnię, składają się na te wszystkie memy kulturowe, które budują naszą świadomość.
Ulubione filmy gości audycji Między Filmami to nigdy oczywiście nie jest proste. Ze mną Iwona Poczopko.
Jeśli pani mnie pyta o filmy, o których powinnam, czy chciałabym powiedzieć, to nie są to filmy, które zaliczę wyłącznie do kategorii filmów wybitnych.
No i bardzo słusznie, to kino ma też bawić.
To nie.
I dostarczać innych emocji.
Właśnie nie to mam na myśli. Wydaje mi się, że warto jest powiedzieć, bo muszę znaleźć jakiś klucz, prawda, żeby samo ograniczyć się, bo gdybym miała wymieniać filmy, które kocham, to by tutaj trwało nasze spotkanie.
Nie mam nic przeciwko temu.
No myślę, że zabraliby nam antenę po dwóch godzinach, więc to są takie filmy, te, które myślę sobie, że o których warto, których powinnam powiedzieć, są takie filmy, które oprócz tego, że były dla mnie jakimś niezmiernie ważnym przeżyciem czy doświadczeniem artystycznym, ale są także filmy, które otworzyły jakąś drogę, otworzyły jakąś ścieżkę, bądź to poszukiwań formalnych, bądź to taką drogę do wnętrza kina. Bądź to filmy, które spowodowały moje jakieś nagłe, niemijające później zainteresowanie jakimś gatunkiem filmowym, bądź całokształtem twórczości jakiegoś reżysera. Tego rodzaju klucz, który zmusi mnie do wyboru, faktycznie jest, daje mi szansę ograniczenia się w tych tytułach.
Czyli filmy, od których coś się zaczęło.
Tak.
No to zaczynamy od jakiego tytułu? Bardzo jestem ciekawa.
Może zacznę od bardzo starego filmu, a mianowicie Spartacus.
Bardzo stary.
Bardzo stare kino. I to jest...
Z Kirkiem Douglasem?
Tak, z Kirkiem Douglasem w roli głównej reżyser Stanley Kubrick. I teraz, dlaczego ja od tego filmu chcę zacząć, dlaczego chcę o nim opowiedzieć? Dlatego, że to jest jedno z pierwszych moich wielkich przeżyć filmowych dziecięctwa, które skutkowało tymi hektolitrami łez wylanych nad losem głównego bohatera, bo oczywiście nie ma co opowiadać tego filmu, bo film jest po prostu historią powstania i jego upadku, powstania Spartacusa i jego upadku. A więc było to takie doświadczenie, w sumie rzecz biorąc, dziecka, które spowodowało otwarcie się na kino. Na jego rozmach, bo to był przecież film panoramiczny z udziałem tysięcy statystów.
W audycji Między filmami wracamy do Spartacusa Stanleya Kubricka. To jest film sprzed 64 lat, z 1960 roku. Dostał 4 Oscary, no i właściwie przeszedł do historii kina.
To jest takie otwarcie się na gwiazdorstwo hollywoodzkie, no bo Kirk Douglas był przecież wtedy gwiazdą pierwszej wielkości. To jest wreszcie takie doświadczenie, które spowodowało we mnie coś, co się nazywa obudzeniem świadomości czy potrzeby sprawiedliwości społecznej. Bo te moje łzy wylane, prawda,
Hektor? Czyli lały się łzy podczas seansu w kinie, czy film był obejrzany w telewizorze?
Nie, no to ja byłam mała i wtedy w kinie byłam. Bo
bardzo mała? To
no
podstawówka?
To byłam taka, no powiedzmy, to była podstawówka. I taka wczesna podstawówka. No więc ja lałam te łzy, widząc tą przegraną prawdy i dobra, i wolności. A jednocześnie w tym dziecięcym gdzieś tam umyśle doszło do mnie, że przecież, bo tam jest, ja nie zapomnę do dzisiaj, ja do dzisiaj pamiętam tę scenę, kiedy pokonani powstańcy Spartakusa, zniewoleni, są konfrontowani z żołdakiem, czy też dowódcą, przepraszam, rzymskim, który wychodzi do nich z ofertą. Jeżeli powiecie, który to jest Spartakus, to ocalicie przez to swoje życie. No więc Spartakus oczywiście w postaci Kirka Douglasa wstaje i mówi I am Spartacus.
Trochę jak gladiator wiele lat później.
Ale zaraz po nim zaczynają wstawać inni jego towarzysze i też mówią I am Spartacus. I tak cały ten tłum skanduje, że on jest Spartakusem. A więc widzi pani, ten triumf jednak dobra, tak? Pokonali ich. Uśmiercą ich wszystkich, zakopią ich, ale nie wiedzą jeszcze Rzymianie, że pod ziemią zakopali ziarno, które zakiełkuje ideą wolności na nowo. Mój Boże, jakie to było doskonałe przeżycie.
Wróciła pani później do tego filmu?
I dlaczego ja właśnie od tego zaczęłam? Bo przecież wiele filmów w dzieciństwie obejrzałam, na których wylałam hektolitry łez. Ale ten film był także początkiem poznania kina amerykańskiego, tak naprawdę. Poprzez reżysera, bo no nie będę tutaj reklamować.
Z górnej półki.
Tak, nie będę tutaj reklamować Stanleya Kubricka, ale ważniejszą, o wiele ważniejszą postacią w tym filmie jest scenarzysta, a mianowicie Dalton Trumbo. I z tym scenarzystą związany jest ogromny i dramatyczny rozdział w historii Hollywoodu, a mianowicie lata 50., gdzie zaczęła działać komisja do badań działalności antyamerykańskiej prowadzona przez McCarthy'ego, która to komisja sprawiła, że wielu ludzi oskarżonych o komunizm albo sprzyjanie ideom lewicowym zostało zmarginalizowanych, pozbawionych po prostu możliwości pracy. I jedną z takich osób...
To było takie polowanie na czarownicę.
Tak. Tam ludzie po prostu bali się iść lewą stroną ulicy ze strachu, żeby ktoś ich o lewicowość nie posądził. I jedną z tych osób, genialny scenarzysta, który miał ze sobą takie sukcesy jak The Brave One czy Rzymskie Wakacje, został tak naprawdę pozbawiony prawa do wykonywania zawodu. Co więcej, został osadzony w więzieniu na 11 miesięcy za to, że miał poglądy, które się komisji McCarthy'ego wtedy nie podobały.
W Między filmami, przy okazji Spartakusa z Kirkiem Douglasem, na chwilę jeszcze wrócimy do komisji McCarthy'ego, czyli takiego swoistego polowania w tamtych czasach w Hollywood na czarownice, czyli na potencjalnych agentów Związku Radzieckiego.
Ofiar tej przemocy politycznej było wiele w Hollywood. I ten stan trwał przez długie, długie lata. Aż właśnie do 60 roku, czyli do premiery Spartakusa, gdzie producent filmowy, bo jednym z głównych producentów był właśnie Kirk Douglas, powiedział nie. Nazwisko Donalda Trumbo, który jest scenarzystą tego filmu, będzie umieszczone w czołówce i w tyłówce tego filmu.
Bo już były takie zakusy, żeby nie pojawiało się na ekranie.
To one w ogóle się, te nazwiska, nie pojawiały. Jeżeli ktokolwiek, no aktorzy w ogóle zniknęli, prawda? Ale scenarzyści, a było ich kilku, pisali albo pod pseudonimami, albo pisali dla jakichś drugorzędnych firm produkcyjnych, włącznie z pornograficznymi. I tak też robił Trumbo przez kilka lat. On po prostu, żeby utrzymać rodzinę, no musiał oddawać się takiej, no marnować ten swój talent i oddawać się takiej produkcji, że tak powiem, scenariuszowej. Niemniej jednak było kilku, którzy wyciągnęli do niego rękę i powiedzieli, no stary, napisz, ale no oczywiście pod pseudonimem. I on pisał pod różnymi dziwnymi pseudonimami te swoje scenariusze. No i jednym właśnie z tych scenariuszy, które napisał, był scenariusz do Spartakusa. Dzięki odwadze tak naprawdę i determinacji Kirka Douglasa został rozbity ten mur, który zbudowała komisja McCarthy'ego, no i prawicowe środowisko w Hollywood, bo przypominam, że wielkimi apologetami tych czystek byli John Wayne i Disney, tak? To były takie dwie sztandarowe postaci tej grupy jakby prześladowców. I ten film właśnie uświadomił mi, jak warto jest poszukać pod spodem tej produkcji, tego, co się dzieje w tym Hollywood, jakie są procesy Hollywoodem rządzące. Także ten film w sumie rzecz biorąc otworzył przede mną taką ścieżkę do poznania kina amerykańskiego, bo tak naprawdę było.
Proszę, przeciekawa historia z polityką w tle, jak zresztą w tle wielu różnych filmów. Po Spartakusie do jakiego tytułu przejdziemy?
Zostaniemy jeszcze przy kinie amerykańskim. Jest to film kabaret, ponieważ ja jestem niepoprawną kinomanką, zachłanną, która ogląda...
Ten kabaret z Lizą Minnelli.
Tak, która ogląda przynajmniej jeden film dziennie. Ten film jest jedynym, który obejrzałam 12 razy. 12 razy w kinie i do tego jeszcze 2 razy w telewizji. To jest jedyny film, którego ścieżkę dźwiękową znam na pamięć i z którego piosenki śpiewam do dzisiaj. Jak mam zły humor, to śpiewam Everybody loves a winner, so nobody loves me. A jak mam takie bardziej profetyczne nastawienie, no to śpiewam Tomorrow belongs to me. Więc kabaret jest w sumie rzecz biorąc dla mnie filmem ważnym o tyle. No nie będę może opowiadać treści, bo jest to treść jest prosta. Jest to film o narastaniu faszyzmu.
Też polityka w tle.
Tak, faszyzmu w Niemczech, które to wydarzenia, który to proces jest komentowany przez występy artystów kabaretu Kit Kat Club. Z główną jego postacią, czyli Sally Bowles, graną przez Lizę Minnelli. Wielkość tego filmu prawdopodobnie jest wynikiem tego, że na planie filmowym udało się zebrać po prostu samych geniuszy. Zacznijmy od Boba Fossego, który jest reżyserem tego filmu, jest jednym z najwybitniejszych choreografów w historii musicalu amerykańskiego. Bezsprzecznie. To jemu zawdzięczamy słodką Charity, to jemu właśnie zawdzięczamy kabaret czy All the Jazz. Tam spotkał się razem z Fossem duet muzyków, którzy Ebb i Kander, którzy napisali muzykę do tego filmu. Kongenialną. Każdy z songów, który w tym filmie jest przebojem, można powiedzieć. Wreszcie na tym planie spotkała się grupa aktorów, która była w stanie ucieleśnić cały ten genialny pomysł Boba Fossego na czele z Lizą Minnelli, Joelem Grayem. Liza Minnelli była przecież początkującą wtedy aktorką. Wprawdzie pochodziła z wyśmienitej rodziny amerykańskiej, bo matka Judy Garland to jest taka sława, prawda, pierwszej wielkości, taki amerykański odpowiednik naszej Edith Piaf. A ojciec to Vincent Minnelli, który był jednym z najwybitniejszych reżyserów musicalu amerykańskiego. Niemniej jednak ona była przecież no, początkującą aktorką i nikt nie przypuszczał, że ta jej kreacja w roli Sally Bowl będzie kongenialna po prostu.
No i tak słuchając teraz o kabarecie, widzę tę Lizę Minnelli przed oczyma, a to znaczy, że taka ikoniczna była i jest takim symbolem w ogóle historii kina. Tak. Jej twarz, jej zdjęcia z tego właśnie tytułu.
Tak.
Film Kabaret, ten znany muzyczny kabaret z Lizą Minnelli.
Spowodował moje otwarcie się na musical, bo ja już wcześniej widziałam nie jeden film tego gatunku. No choćby filmy z Fredem Astaire'em i Ginger Rogers, no z filmy z takie jak Deszczowa piosenka, czy Amerykanin w Paryżu z Jeanem Kellym, Hello Dolly z Barbara Streisand, My Fair Lady. No to były wspaniałe produkcje tego gatunku, ale one były do tej pory, przed kabaretem, dla mnie czymś w rodzaju takich rozkosznych bibelotów.
Taka rozrywka typowa, prawda?
Tak, takie bibeloty filmowe, które oglądało się z ogromną przyjemnością. Niemniej jednak one nie były czymś, co zawładnęło moją wyobraźnią i spowodowało, że ja postanowiłam pogrążyć się, że tak powiem, w miłości do tego gatunku. A właśnie kabaret sprawił, że to stał się jeden z najważniejszych gatunków w kinie amerykańskim, które dla mnie stały się ważne. Otwarcie ścieżki, tak? Otwarcie ścieżki zainteresowania w ogóle tą sprawą. Musicalem, który uważam za jedyny prawdziwie amerykański gatunek filmowy, bo reszta to wynik eklektycznych poszukiwań albo kradzieży kultury europejskiej. Tak? Potem przyszła cała fala wspaniałych dzieł, takich jak Hair w Formana, czy Jesus Christ Superstar. Później ta moda na muzykę popularną, czyli Gorączka Sobotniej Nocy, Grease, tak? Evita, wspaniałe dzieło, zrobione z ogromnym rozmachem.
Dużo później La La Land.
No, ostatni w zasadzie wielki sukces to właśnie La La Land Chazella, ale także otwarcie się na europejski film muzyczny, no bo nie można tego tak w dosłownym tego słowa znaczeniu nazwać musical. Ale na przykład bal Ettore Scoli, czy flamenco, bądź tango.
Ale pani teraz przypomina tytuły, o których już zupełnie zapomnieliśmy, bo prawda? One były takie obecne w naszej takiej świadomości kina. Tak. Już dawno temu.
I to jest właśnie coś takiego, że takie filmy jak kabaret uruchamiają całą lawinę. Te filmy wysypują się jak perły po prostu.
Może by ktoś zrobił taki przegląd tych filmów w Szczecinie. Takich muzycznych.
Wydaje mi się, że potrzebne byłyby do tego duże pieniądze, bo przecież to są prawa autorskie, a o pieniądzach przed programem, o pieniądzach na kulturę, żeśmy się już nagadały.
Tak, zgadza się. Ale może.
Ten film to także otwarcie się na musical, czy też film muzyczny europejski. Oczywiście polecam, jeśli chodzi o europejską nowość, ostatnią Annette Xaraxa. Film, którego nie cierpię, natomiast nie jestem w stanie się od niego oderwać. Wspaniałe kino z Adamem Driverem i Marion Cotillard. No więc Leo Xaraxa, Annette. Jak mówię, nic mi się w tym filmie nie podoba, ale ile razy zobaczę gdzieś w telewizorze fragmenty tego filmu, to staję po prostu jak zamurowana, bo jest to coś... Nawet nie umiem, wie pani, opowiedzieć, na czym polega magnetyzm tego filmu.
Co teraz w między filmami?
Przejdźmy do Europy.
Europy Południowej, Zachód,
no,
Francja.
Zacznijmy od południa. Zacznijmy od południa.
Włochy.
Tak. Włochy. Czyli od Rzymu Felliniego. Jest to jeden z najwspanialszych filmów, jakie widziałam w życiu.
Fellini też sporo nowości wprowadził do kina i otworzył różne ścieżki, prawda?
I właśnie Rzym dostępu. Jest takim filmem, który jest w zasadzie otwarciem nowego Felliniego, bo do tej pory to był Fellini realista w sumie rzecz biorąc, bo i w Nocach Kabiri, i w Wałkoniach, i w Dolce Vita, i w 8,5 to był Fellini, który utrzymywał jakąś...
Kontakt z rzeczywistością.
Tak. Czy w La Strada na przykład, tak? Kontakt z rzeczywistością to było kino, nie powiem realistyczne, bo on nigdy nie był realistą czystej wody. Niemniej jednak był reżyserem, który starał się pokazywać jakiś taki znany nam obraz świata. A od Rzymu zaczyna się ten Fellini drugi, Fellini barokowy, Fellini zmysłowy, Fellini bujny, który zarzuca nas obrazami, które po prostu porywają. I Rzym, który jest przecież poematem na cześć miasta, jest filmem o idei miasta, jest hołdem złożonym miastu. Nie jest filmem, który zawiera jakąś fabułę. To jest, w ogóle nawet trudno jest powiedzieć, jaki to jest gatunek, bo to ani dokument, ani w sumie rzecz biorąc fikcja. Jest to szereg obrazów, które interpretują największe symbole Rzymu. A największymi symbolami Rzymu są rodzina rzymska z tym ojcem, taka patriarchalna rodzina, którą de facto rządzi mama.
Tak. I babcia. I tu się chyba nic nie zmieniło od czasów Felliniego, od lat 50.
Więc wchodzimy w Rzymie do domu takiej rzymskiej rodziny konsumującej obiad. Oczywiście koniecznie spaghetti alla bolognese. Fellini pokazuje to, co jest najbardziej właściwe dla tego miasta. Jest to miasto zatem rodziny włoskiej rozkrzyczanej, miasto licznych kawiarni, teatrzyków varieté, zadymionych kin, burdeli, no cudowne sceny z tych burdeli rzymskich on pokazuje. Wreszcie miasto kościoła i ta sekwencja właśnie z pokazem mody jest czymś olśniewającym po prostu, porywającym. Wreszcie odkrycie tych fresków. No i to jest miasto oczywiście zabytków, a także miasto korków samochodowych. Miasto Anny Magnani, bo to jest finał tego filmu, kiedy Fellini idzie za Anną Magnani, którą nazywa legendą Rzymu, rzymską wilczycą. I komentuje jej osobę, a ona odwraca się do niego, idź Fellini, idź spać. Tak? Także to jest coś niezwykłego, ten film. I to jest połączenie właśnie z jednej strony tego realizmu, a z drugiej strony tego baroku Felliniego. To jest taki barok polegający na połączeniu bujności i tej dionizyjskich bachanali z jednej strony, a z drugiej strony tego lęku przed śmiercią, takiego typowo barokowego lęku przed śmiercią, gdzieś mającego źródła w Carpe Diem, w Memento Mori średniowiecznym. To jest taki barok malowany z wielkim rozmachem, ręką artysty, która ma upodobanie do kontrastu i do przesady. To jest z jednej strony to, a z drugiej strony to jest ten Fellini, który wraca z poprzedniego okresu. Ten Fellini, który z materii codzienności buduje poetyckie poematy, który banał zamienia w poezję. To jest ten Fellini, który ukochał sztampę, jarmarczne przedstawienia, który ukochał taką przyziemną codzienność, który zachwyca się spoconą maską klauna. To jest taki Fellini, którego kino po prostu z jednej strony zachwyca, a z drugiej strony no, zniewala taką jego naiwnością taką. Niemniej jednak zawsze jest to kino zakochane w człowieku. Ta miłość do ludzi to jest najważniejsza rzecz, która jest w filmach Felliniego. I właśnie Rzym jest początkiem nowego rozdziału. Po Rzymie zaczyna się Satyricon, zaczyna się Casanova, Amarcord, który jest jednym z najpiękniejszych także jego filmów. Zaczyna się to, co później zobaczymy w Astatecznym. Tak płynie. Czyli robienie już kina, gdzie sama sztuka jest przedmiotem filmu. Bo zauważmy, że w Rzymie zaczyna się ten jego pomysł na budowanie scenografii. Rzym, miasto o Rzymie jest robiony, kręcony w Cinecittà, w dekoracjach, które w tej Cinecittà powstały. Kocham, 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 kocham. Zacytowałam tutaj klasyka.
Kocham Felliniego.
Tak.
Co po Fellinim?
Po Fellinim będzie Kika, też południe Europy. Kika, Pedro Almodóvar. Trzykolorowy, bo jego filmy, szczególnie tego okresu do Kiki właśnie, bo Kika jest apogeum tego okresu, takiego młodzieńczego rozpasania, takiej braku odpowiedzialności, takiego enfant terrible filmowego. To jest jakby apogeum tego Almodóvara właśnie, pierwszej dekady jego twórczości. W tym jest tej barwności Almodóvara. Ona wyrasta z poszukiwań właśnie undergroundu, queeru madryckiego, życia homoseksualistów, tego wszystkiego, co jest dla nas jakimś otwieraniem w tamtych czasach. To było otwieranie zupełnie nowych światów.
No,
dzisiaj już jest więcej queerów w kulturze niż, że tak powiem, normalności, tak? Ale wtedy to była absolutna nowość.
Absolutna nowość, niezrozumienie, prawda? Fascynacja.
Tak, tak.
Czyli Kika Almodóvara. Spośród jego filmów najbardziej to... pani tak lubi Kika?
Myślę, że ona jest takim Almodóvarem, którego ja najbardziej kocham, bo po nim, po tym filmie, następuje ten okres takiego starzenia się Almodóvara, takiego smutku, takiego, to już pojawia się film Złe wychowanie, Wszystko o mojej matce, Wolwer, Skóra, w której żyję, ostatni ten Blaski ból. On po prostu przygasa, on popieleje. W ogóle zmienia się kompletnie paleta barw w jego filmie.
Może po prostu dojrzewa.
No starzeje się po prostu. Zresztą on sam powiedział, że związane jest to z chorobą, której się nabawił. On zaczął doświadczać potwornych migren, które sprawiły, że tracił chęć do życia. Wydaje mi się, że to jest właśnie z takim wątkiem osobistym połączone.
Ciekawe, na pewno, bo to inne postrzeganie świata już się zaczyna, kiedy tak. Jest ból, cierpienie.
A do tej pory właśnie, do Kiki, w tym filmach takich jak Czym sobie na to zasłużyłam, Kobiety na skraju załamania nerwowego, Wysokie obcasy, Zwiąż mnie, to jest Almodóvar radosny, Almodóvar przewrotny, Almodóvar wyuzdany, wręcz obsceniczny, ale nigdy nie wulgarny. To jest Almodóvar teatralny, przesadzony, taki sentymentalny. To jest Almodóvar, który właśnie takie kocha tak czerpać z życia pełnymi, żreć życie. To jest takie żarcie życia. To jest jednocześnie film, który pokazuje, no bo nie sposób jest opowiedzieć fabułę Kiki, bo jest to po prostu historia kobiety. Dzisiaj się nazywa takie pani wizażystkami. Wtedy to była po prostu osoba zajmująca się makijażem. Dostaje zlecenie wykonania makijażu osobie nieżyjącej, trupowi po prostu. I od tego zaczyna się cała intryga. Narasta tysiącem wątków, tak jak w telenoweli wenezuelskiej. To mniej więcej tak wygląda, bo materią filmów Almodóvara jest po prostu zabawa gatunkami. On żongluje gatunkami, łączy melodramat z kryminałem, a do tego uwielbia kicz. Kicz jest głównym elementem kina Almodóvara, ale on przetwarza ten kicz w bardzo wyrafinowaną sztukę. I to jest to, co jest najważniejsze w filmie Kika i także w tym pierwszym okresie jego twórczości, który, jak już powiedziałam, najbardziej kocham i z którym związane są najważniejsze postaci jego twórczości, bo to jest przecież Antonio Banderas, którego on wykreował, zrobił z niego gwiazdora, to jest Penelope Cruz, to jest Victoria Abril, czy Rosie de Palma, której tak. Uroda po prostu...
Ikona kina Almodóvara.
Tak, której uroda także obezwładnia.
Zgadza się. Dzisiaj, tak jak w ubiegłym tygodniu, będzie ze mną dziennikarka, krytyk filmowy i teatralny Iwona Poczopko, która obdarowała tą audycję mnóstwem interesujących tytułów. Zaczniemy, zdaje się, od kina chińskiego.
Kolejny film, który także otwiera nową ścieżkę w moim poznaniu w ogóle świata filmu, to jest Zawieście czerwone latarnie Zhanga Zimu. To był pierwszy mój kontakt w ogóle z kinem chińskim. I pamiętam ten film, swoje doznanie z tego filmu. To był stan hipnozy, w który popadłam. Fabuła jest prosta. Jest to historia młodej kobiety, która jest wydana za mąż, za bogatego kupca i trafia do jego domostwa, powiedziałabym, rezydencji, jako czwarta żona. I film jest opowieścią walki tych żon.
W Chinach można było mieć cztery żony? Najwyraźniej.
Najwyraźniej tak. Co więcej, była też gradacja innego rodzaju. I to było związane z inną tradycją niż na przykład muzułmańska. Bo konfucjanizm pozwalał na to, pod warunkiem, że się miało za co te żony utrzymać.
Przynajmniej tyle.
Ilość rząd świadczyła o prestiżu, tak? Tak. Człowieka, mężczyzny. No więc one, te samice, walczą o względy u swojego pana. W tym filmie wszystko nie jest tak jak u nas. Tam wszystko jest inne. Inna jest warstwa wizualna tego filmu, bo to jest oparte przecież na tradycyjnej sztuce chińskiej, która rządzi się symetrią i kolorem. Zawieście czerwone latarnie. Czerwień jest jak plamy krwi, jak ogień w tym filmie, który odbywa się w tempie tak niespiesznym, że dla nas jest to jakaś ciągnąca się w nieskończoność minuta. Tymczasem to tempo zupełnie inne, kształt tego obrazu i obyczaj, który jest pokazany w tym filmie, to jest wszystko, dla mnie to wszystko wtedy było nowością, a jednocześnie emocje, które przeżywały te bohaterki filmu, były tożsame z naszymi emocjami. Film zrobił, jak mówię, ogromne na mnie wrażenie, ale nie tylko na mnie, bo nie przez przypadek zawojował wszystkie festiwale filmowe europejskie, z Cannes na czele. I był początkiem podboju...
Ekspansji kina azjatyckiego, prawda?
Tak, ekspansji kina azjatyckiego w Europie, a także w Ameryce. W Ameryce w późniejszym
zaczęły
czasie...
Zaczęły się nagrody, później współpraca tych reżyserów azjatyckich z kinem amerykańskim głównie.
I po tym
a
właśnie...
teraz mamy Parasite na przykład.
Tak.
Między filmami nieczęsto pojawia się kino z Azji. Jesteśmy przy kinematografii chińskiej.
To jest początek mojej drogi, bo ja tak po prostu mnie to zainteresowało, że postanowiłam zbadać, o co chodzi, bo przecież nikt nas w ogóle nie miał świadomości, że istnieje coś takiego w ogóle jak kino chińskie.
I takie ciekawe.
Tak. Dzięki temu, dzięki ciekawości, którą wzbudził we mnie ten film, ja poznałam tak naprawdę, zaczęłam poznawać, dzisiaj mogę powiedzieć, że już dobrze znam to kino, kino chińskie, bo zaraz po Czerwonych Latarniach przyszła Żegnaj moja konkubino.
A Przyczajony tygrys, ukryty smok?
Żegnaj moja konkubino, Chana Kaige. To jest poemat o historii, historii Chin, który zaczyna się przed rewolucją, a kończy się po rewolucji. Wstrząsająca rzecz. Jeżeli nikt nie czytał nic o rewolucji chińskiej, to wystarczy zobaczyć ten film, będzie wiedział, o co chodzi. To są filmy Wonga Kar-wai'a, który znowu uprawia kino psychologiczne. No, Spragnienie miłości jest takim filmem, który po prostu no, za to można pół życia oddać. To jest rozkosz
historia.
Po prostu. Już pomijam, pomijam tę muzykę, tak, która już jest w tym filmie. Ale...
No dobrze, że pani przypomniała, bo muszę sobie odświeżyć no, widzi
pani,
Spragnionych miłości.
Jak właśnie jeden film potrafi uruchomić cały proces poznania. Co więcej, zaraziłam tym mojego męża, który poszedł jeszcze dalej, bo nauczył się języka chińskiego. Więc to
proszę,
jest coś
proszę.
Takiego, że... No tak, bywają tacy szaleńcy. Jest to po prostu kino niezwykłe i ja ogromnie polecam wszystkim zainteresowanie kinem chińskim, a szczególnie właśnie Zhang Azimu, który jest takim no, symbolem tego kina, bo począwszy od tych zawieści Czerwone Latarnie, mamy Czerwone Sorgo, mamy... Cesarzową, mamy Dom latających sztyletów, co tam jeszcze, no Boże, już wyleciało mi teraz z głowy, ale to jest nagromadzenie po prostu takiej ilości znaków, bo trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że kultura chińska to jest kultura formy, wyrasta przecież z opery chińskiej, to upodobanie.
Ich język, te literki, prawda?
Tak, no.
To są znaki.
Tak, te znaki, tak. Kolory, które są szalenie znaczące. Kolory w teatrze i w filmie zatem chińskim są jakby przewodnikami po tym kinie.
To jest u nas coś... w ogóle nie ma czegoś takiego.
Nie ma.
Oprócz Kieślowskiego, który próbował, ale to bardziej tak chyba na swoje potrzeby.
Tak,
nie
tak.
Widzę.
No więc... Znowu mogę powiedzieć kocham, 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 cytując klasyka.
Teraz w między filmami Europa.
To będzie miłość Hanekego.
Niby miłość, a smutna.
No bo miłość szczególna. Znaczy miłość, która jest w stanie usprawiedliwić
o tej
zbrodnie.
Parze starszej z Paryża.
Zbrodnie i samobójstwo. Tak, jest, tak. Jest to prosty film,
prosta
jeśli chodzi
historia.
O fabułę. Jest to film, który mówi o parze leciwych bardzo ludzi, zżytych z sobą, takie stare, klasyczne małżeństwo, bez zdrad i ekscesów, gdzie jedna ze stron, kobieta, doznaje wylewu. I oni obydwoje są zaskoczeni przez tę chorobę, przez to zagubienie, przez cierpienie, rozpacz i samotność.
Jedzą jajko na miękko codziennie rano, tak?
Tak, ale jeszcze jak ona jest zdrowa, bo później ona odmawia już jedzenia. I w tym filmie, żeby było dziwniej jeszcze, główne role grają dwie ikony kina francuskiego. Manuelle Riva, która jest bohaterką Hiroshima, moja miłość. A z drugiej strony Jean-Luc Trintignant, który znowu w no, całej nowej fali francuskiej grał pierwsze skrzypce. On przecież jest jedną z dwóch postaci z Kobiety i mężczyzny.
Claude Lelouch.
Claude'a Lelouch'a. I ta para gra tych właśnie staruszków, którzy zagubieni są w życiu. No, kończy się okrutnie.
Między filmami pojawiło się kino Michaela Haneke, austriackiego reżysera, który słynie z tego, że pokazuje życie bez ubarwień. Jego kino jest bardzo mocne.
To jest już film tak opowiedziany na wszystkie możliwe sposoby, że poza tym ten, kto szuka sensacji i dobrych zakończeń, w ogóle nie sięgnie po taki film, umówmy się. A więc jest to kino, które nie zadaje nam jakichś, tak jakby się zwykło w tym momencie zadać, pytań, a czy on miał prawo, tak? Takich pytań dotyczących moralności, etyki. On mówi o tym, czy miłość jest w stanie być aż tak wielka, że skazujemy się na wieczne potępienie, bo to jest rodzina katolicka, ludzie wierzący. No więc to jest tak wstrząsająca rzecz, a do tego nakładała się jeszcze na moje doświadczenie osobiste. Więc jakby podwójnie ten film na nie zadziałał. A był też jakby kropką nad i, która pozwoliła mi powiedzieć, że po prostu Haneke jest największym reżyserem współczesnego kina. Dlatego, że to jest taki reżyser, który jeden z nielicznych, który tworzy kino chłodne. To jest kino, które jest kinem dyskrecji. Nie angażuje się w sensie formalnym. On nie próbuje nas olśnić jakimiś zabiegami. Nie, to jest kino, które jest kinem odważnym, takim kinem, które zadaje nam pytania, zmusza nas do odpowiedzi na te pytania. On konfrontuje nas z prawdą. On tą prawdę wyrywa nam z trzewi, zrywa nam maski z twarzy, kostiumy codzienności. To jest taki drapieżca, który gwarantuje nam niemiły seans w kinie. I każdy film Hanekego jest jakimś ekstremalnym doświadczeniem. Wszystkie jego filmy, te przed i także po, bo po tym jeszcze był Happy End, te filmy takie jak Biała Wstążka, jak Siódmy Kontynent, jak Pianistka, jak Ukryte, to są filmy, które są o rozpadzie nas samych, o rozpadzie naszych rodzin, rozpadzie naszych ojczyzn, rozpadzie świata. On jest takim reżyserem, który nie daje nam nadziei. To jest taki reżyser, który jest jak taki lodowaty podmuch w tym naszym takim ciepełku kłamstwa i wirtualu, w którym żeśmy sobie dobre gniazdko uwili. To jest taki reżyser w końcu, który jest pesymistą, a ten jego pesymizm ma w sobie coś z tragizmu rodem z tragedii greckiej. Nie ma drugiego tak niezwykłego i tak przejmująco brutalnego reżysera jak on.
Haneke jeszcze kręci?
No, na razie jeszcze
na
tak.
Na razie jeszcze tak.
U niego proces powstawania jest troszeczkę długi. Film jest czymś zupełnie niezwykłym. On pod każdym względem był niezwykły.
Zresztą tego reżysera prawie każdy film jest taki inny, niezwykły.
Tak.
Zawsze dlatego jakaś też, smutna historia.
Dlatego też o nim, o tym filmie warto mówić, bo on jest jakby takim znowu apogeum środków, eksperymentu, który wymyśla Lars von Trier. Dlatego, że on jest wielkim eksperymentatorem. Nie ma chyba drugiego takiego w kinie. Wielki eksperyment, nieustanny eksperyment od pierwszego filmu, który zrealizował poprzez ten jego serial Królestwo, który był dla wszystkich szokiem. Nie tylko w Szwecji, ale także w całej Europie. Poprzez te jego filmy taki był, bo u niego figura trylogii bardzo często się powtarza. Na przykład trylogia europejska. Na to składały się Element zbrodni i Europa. I on tę trylogię zamierza zrobić i zazwyczaj kończy na drugim filmie. Później jest trylogia Złotego Serca. To jest Przełamując fale i Tańcząc w ciemnościach. Trylogia amerykańska. Miał być 3 filmy, a powstały tylko właśnie Dogville i Manderley. I tak dalej, i tak dalej.
Wszystkie jest jeszcze jego Melancholia, w której uśmiercona została cała cywilizacja.
Ale to Melancholia była jakby drugą kontynuacją trylogii, która miała się nazywać filmami katastroficznymi. Aha. Bo pierwszy był Antychryst, a Melancholia była drugą częścią. Trzeciej nie doczekaliśmy się. Wreszcie końcowe dwa największe jego osiągnięcia to jest taki eksperyment zrobieniem film jako ksiąg z rozdziałami. Pierwsza księga to była Nimfomanka, która była takim wielkim esejem na temat mitologii seksualności człowieka, a drugie Dom, który zbudował Jack, który jest znowu taką księgą rozprawiającą się z mitami dotyczącymi zła, zbrodni wszelakiej. I to jest zatem ten wielki eksperyment, który on bez przerwy w kinie czyni. Ale z drugiej strony to jest też ogromny, to jest taki niepoprawny prowokator, bo on nie poprzestaje na eksperymentowaniu. Żaden eksperyment nie jest w stanie uciągnąć filmu tak naprawdę. Bo siłą Larsa von Triera jest to, że on potrafi zmusić nas do współuczestniczenia w losach głównego bohatera. A do tego jeszcze dodaje swoje bardzo dziwne poczucie humoru. Reżyser, który będąc prowokatorem, będąc eksperymentatorem, jest jednocześnie wielkim moralistą, bo on zadaje tak naprawdę w tych wszystkich swoich filmach takie krańcowe pytania, takie dotyczące absolutu. Czy jest Bóg? Czy w istocie rządzi tym całym cyrkiem, w którym żyjemy? Czym jest społeczeństwo? Czym jest życie ludzkie? Czy w istocie jesteśmy predysponowani do zła i samodestrukcji? To są pytania, które on zadaje w tych filmach. A więc to jest wielki moralista, który zmusza nas do refleksji, a podlewa to wszystko, takiej refleksji bardzo poważnej, bardzo głęboko humanistycznej, a podlewa to wszystko tym swoim sosem czarnego jak smoła humoru i takiej gorzkiej ironii. I to jest reżyser, który nikogo nie pozostawia obojętnym. On też w życiu jest bardzo szczególny, bo największy eksces w Cannes zawdzięczamy właśnie jemu, kiedy powiedział na konferencji prasowej po Melancholii o tym, że rozumie Hitlera i że jest w nim coś z nazisty. I został wyrzucony przez to z festiwalu. Więc on jest takim reżyserem, który napędza się poszukiwaniem. I bardzo mi jest smutno, dlatego że dowiedziałam się ostatnio, oglądając na VOD Nowych Horyzontów, że zrobił trzeci sezon owego sławnego serialu Szpital. No i jest chory, okazuje się, ciężko chory. Zdjęcia, które są z jego wizerunkiem, są przesmutne. I tak mi bardzo szkoda. Niemniej jednak dzieło jego pozostanie i będzie inspiracją dla wielu. Wydaje mi się, że właśnie z niego czerpie. To jest jego dziedzic, wydaje mi się, duchowy, Yorgos Lanthimos. Te jego filmy, tak jak
Ten
Kieł.
Grek. Tak, Grek, o którym jest teraz
jego
głośno.
Filmy Kieł, Ateny, Ostatnie biedne istoty, a wcześniej jeszcze Faworyta, to jest takie kino będące eksperymentem właśnie. Eksperymentem, który nie poprzestaje na jakichś formalnych zabawach, tylko jest to też głęboka refleksja na temat naszej historii, naszego życia, naszego istnienia.
Zgadza się.